Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, a ze mną w studiu znawca filmowego świata, autor programów telewizyjnych i radiowych Tomasz Raczek. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Tak cenionego i wszechstronnego człowieka chciałoby się zapytać naprawdę o wszystko i trudno ograniczyć się do kilku pytań. Chciałabym jednak zacząć od tematu rzeki, filmu. Ten chyba nie ma przed panem żadnych tajemnic.
O, jest bardzo wiele tajemnic, które ma dla mnie, wobec mnie film. Na tym polega cała przyjemność, że tych tajemnic jest tyle, że naprawdę nigdy nie dojdziemy do granicy tajemniczości, a właściwie magii kina. Bo to, co nas do kina przyciąga, to moim zdaniem jest magia. Ja na różne sposoby próbuję ją poznać, nie tylko artystycznie, czyli nie tylko oglądając filmy i starając się zorientować, jakoś uporządkować ich atuty i wady, ale także ostatnio zacząłem się przyglądać coraz bardziej widzom i zastanawiać, dlaczego widzowie tak bardzo, tak chętnie ciągle chodzą do kina, mimo zmieniającego się świata, mimo rewolucji komputerowej, mimo tego, że mamy XXI wiek. I doszedłem do wniosku, że kino jest takim rodzajem psychoterapii, która jest nam coraz bardziej potrzebna. Kino nam zastępuje bardzo często kontakty z najbliższymi, kontakty z ludźmi, którzy nie mają czasu, żeby nas wysłuchać. A kino trochę nas wysłuchuje, a trochę nam pozwala, kiedy oglądamy filmy, posłuchać własnych myśli.
O to właściwie chciałam zapytać, bo w pewnym sensie udowadnia pan tą tezę w swojej książce Kino Passana, bo to nie tylko poradnik i wskazówki. To takie pokazanie, że oglądanie filmów jednak ma głębszy sens.
Ale oczywiście i nawet psychoterapeutyczny, mówi się na to kinoterapia, daje wiele przykładów w książce, także opartych na moich własnych doświadczeniach, jak kino może pomóc w trudnych sytuacjach, na przykład w tak zwanym najgorszym dniu w życiu. Każdemu się zdarza kiedyś taki najgorszy dzień, kiedy naprawdę nie wiadomo, co ze sobą zrobić, dokąd pójść, co robić, wydaje się, że wszystko się wali.
Czy to nie jest taka ucieczka od tej codzienności? Może to jest takie oszukiwanie siebie?
Pamiętam, że kiedy sam znalazłem się w takim momencie, że wydało mi się, że to jest właśnie najgorszy dzień w życiu, przypomniałem sobie, co mówił Zygmunt Kałużyński. On mówił, że wiesz, kiedy jestem gdzieś za granicą, w obcym mieście, gdzie mówią językiem, którego nie znam i czuję się kompletnie zagubiony, to wtedy się rozglądam, czy gdzieś wokół nie ma kina. Jak jest kino, to wchodzę i w tym momencie jestem znowu u siebie w domu i już wiem, co robić. Przypomniałem sobie, że w takim razie, jak ja mam ten zły dzień, tak bardzo zły, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić, to trochę jestem jak w obcym mieście i w związku z tym pójdę do kina. Poszedłem do najbliższego kina Wisła w Warszawie na Żoliborzu i poszedłem wtedy naprawdę do kina, a nie na film. To znaczy poszedłem do kasy i powiedziałem, jeden na teraz poproszę. A potem wszedłem na salę, nie wiedząc, jaki jest grany film. I tak naprawdę nie wierząc w to, że w ogóle będę miał siłę i ochotę, żeby ten film oglądać. Okazało się szczęśliwie dla mnie, że to była komedia i po mniej więcej 20 minutach usłyszałem własny śmiech i pomyślałem sobie, aha,
oczyszczona jeszcze, dusza.
Jeśli jeszcze umiem się śmiać, to znaczy nie jest najgorzej.
Czyli oglądanie filmów daje nam takie podwójne korzyści, bo nie tylko satysfakcję z tego, że oglądamy, ale również taka analiza naszego wnętrza.
No to może być czasem po prostu zwykła pomoc, taka pomoc, jak dostajemy od przyjaciela. Takie objęcie, takie ukojenie, takie szepnięcie do ucha, nie martw się, wszystko będzie dobrze. To nie musi być wybitny film. Ten film, który mnie wtedy tak może nie uleczył, ale poprawił mi nastrój, to był Johnny English z Rowanem Atkinsonem.
Naprawdę rzeczywiście nie... można było się sporo pośmiać.
Można było, ale to nie był wybitny film. Choć dla mnie ten film należy do takiej grupy najważniejszych filmów w moim życiu, bo on mi bardzo pomógł.
A bałam się, że pytanie o ten najlepszy pana film to będzie bardzo tendencyjne.
Nie powiedziałem, że to był najlepszy film w moim życiu, ale jeden z najważniejszych, no bo spełnił swoją rolę. Oczywiście te filmy najlepsze to też jest pytanie powtarzające się i ja przez wiele lat się wzbraniałem, żeby nie robić takiego rankingu, ale od jakiegoś czasu zgodziłem się, żeby kilka takich filmów wybrać, bo zorientowałem się, że kiedy wymieniamy tych kilka swoich ulubionych filmów, to nie świadomie, a może świadomie, rysujemy własny portret. Trochę to jest na zasadzie, powiedz mi, jakie filmy lubisz, a powiem ci, kim jesteś.
Czy sztukę oglądania można porównać do medytacji? Czy to trzeba się przygotować, wczuć, przeżyć, żeby zrozumieć?
Powiedziałbym tak, że do oglądania filmów sztuka medytacji nie jest potrzebna, ale może się zdarzyć, że oglądanie filmów zamienimy na rodzaj medytacji. Sprawimy, że oglądanie filmów stanie się tak ważne jak medytacja. To jest możliwe. I wtedy film odegra zupełnie nową rolę w naszym życiu. Ogromną rolę.
To prawie rewolucyjne podejście do tematu.
Ale to nie tylko ja coś takiego wymyśliłem i nie tylko ja doszedłem do takich wniosków. Nawet mam wrażenie, że kiedy rozmawiam z widzami, a bardzo często to robię po filmach i uwielbiam to robić, to mam wrażenie, że coraz częściej to od nich słyszę, że właśnie dla nich to był taki rodzaj szczególnego przeżycia metafizycznego, a czasem właśnie medytacyjnego, czyli zagłębienia się w siebie i takiego poszukania harmonii.
To przejdźmy teraz do polskiego widza. Czy on jest coraz bardziej wymagający i poszukujący ambitnych filmów, czy raczej wciąż się zadowala tymi amerykańskimi produkcjami z super efektami?
Widzowie są tacy jak my wszyscy na ulicy, czyli różni. Są i tacy. Mogę też sparafrazować to, co moja mama zawsze mi mówiła o mężczyznach i o kobietach. I mówiła mi, że mężczyźni są tacy, jakimi pozwolą im być kobiety. I trochę tak jest z filmami. Filmy są takie, jakimi pozwolą im być widzowie. Jeśli widzowie będą się domagali filmów bardziej artystycznych, to takie zaczynają powstawać. Jeśli bardziej komiksowych, o superbohaterach, to wtedy takie są produkowane, bo one wtedy dają gwarancję zwrotu poniesionych kosztów i obietnicę dużych zarobków.
Tylko tu rodzi się pytanie, czy widz rzeczywiście tego oczekuje, czy może jest to takie najłatwiejsze rozwiązanie w świecie, kiedy jesteśmy pełni pośpiechu i kiedy lubimy krótkie komunikaty.
No nie, jednak jest coś takiego, że jeśli nam się film nie podoba, naprawdę bardzo nie podoba, to wychodzimy z filmu i mówimy wszystkim swoim znajomym, stary, nie idź na to, to jest hała, to nie będę używał mocniejszych słów w radiu, ale w każdym razie to jest beznadziejne, nie idź na to, szkoda pieniędzy. I takie filmy się szybko kończą. Dam przykład z Polski, kiedy wyprodukowano w nadziei na zrobienie wielkich zysków tanią i bardzo niegustowną, w złym guście, taką prymitywną komedię Kacwawa. I ona się spotkała z potworną krytyką. Nie ukrywam, że byłem jednym z najmocniej krytykujących. To się rozeszło lotem ptaka w ciągu weekendu i publiczność po prostu na ten film, mimo że on był obliczony na taką śmiejącą się, chichoczącą czy charczącą nawet publiczność, oni nie przyszli. I producent poniósł duże straty finansowe i już potem mu się odechciało produkować coś takiego.
Krytyki zazwyczaj się boimy, ale w przypadku filmu, podobnie jak jedzenia, to chyba bardzo ważna sprawa, ale zwłaszcza dobra wtedy, kiedy ta krytyka jest pochlebna.
No, krytyka pochlebna to moim zdaniem nie powinna być pochlebna, ani bardzo negatywna, bo nie na tym polega krytyka. Krytyka polega na tym, żeby pomóc uporządkować informacje na temat filmu i wskazać właściwym grupom widzów argumenty, które im posłużą do decyzji, czy na ten film pójść, czy nie. Bo umówmy się, ten sam film dla jednego widza będzie czymś, co sprawi mu przyjemność, a dla drugiego widza będzie czymś, co stanie się dla niego stratą czasu. Krytyk powinien umieć to nazwać i tak sformułować w recenzji, żeby różni widzowie zorientowali się, czy to jest film dla nich, czy nie.
To jest wielka sztuka i zapewne wielka odpowiedzialność. Czuje pan ten ciężar na sobie?
Nie, jako odpowiedzialność nie, bo z mojej strony to jest także rodzaj instynktu. Ja właściwie zawsze, odkąd pamiętam, nawet jak byłem uczniem w szkole podstawowej i prowadziłem gazetkę szkolną, to zawsze pisałem recenzje i zawsze mówiłem kolegom w klasie, co jest dobre, a co jest złe moim zdaniem.
I tak zostało.
I to, czyli w charakterze to miałem. To po prostu jest część mojej osobowości.
A woli pan duże sale kinowe, czy raczej takie małe, przytulne, o jakich pisał m.in. Gałczyński?
No teraz pewnie panią zaskoczę, bo w tym pytaniu jest takie życzenie, żebym, tak jak Gałczyński, lubił te małe, stare kina. Nie. Dla mnie mnie nie ma znaczenia, w jakim kinie oglądam film. Powiem coś tak strasznego, że teraz filmowcy mnie przeklną, ale ja z równą przyjemnością i zaciekawieniem oglądam filmy na komputerze, nie tylko na telewizorze, na iPadzie, a nawet na iPhone'ie. Ponieważ oglądam ciągle filmy, oglądam dużo więcej niż chcę, ale muszę oglądać. Ja nie mam czasu, żeby każdemu filmowi zapewnić luksusowe oglądanie w kinie. Ja muszę oglądać filmy wszędzie, gdziekolwiek tylko mam jakiekolwiek narzędzie umożliwiające odbiór.
Czyli popcorn i cola panu nie przeszkadza?
Nie, to mi nie przeszkadza. Ja nie piję coli, bo jest za słodka. Nie jem popcornu, bo nie lubię. Piję wodę w kinie, ale nie przeszkadza mi, jak ktoś nawet je kanapkę z bekonem, proszę bardzo.
A szczecińskiego pioniera pan odwiedził?
No oczywiście, najstarsze kino na świecie podobno, jak twierdzą obecni właściciele pioniera. Kino z fantastycznym klimatem, jeśli już mówimy o Gałczyńskim i o klimacie. No i fantastyczna jest ta sala, gdzie projektor stoi pośród widzów, terkocze. Można sobie napić się kawy, czy nawet drinka w trakcie filmu. Piękna zabawa w oglądanie kina po staremu.
Dobry rozmówca to jedno, ale dobry prowadzący też jest ważny. Często może więcej. Czy tak jest, choćby w pana programie Szczerotok?
Dobry prowadzący, moim zdaniem, to jest ktoś, o kim się zapomina jako o prowadzącym, kto nie ma jakichś swoich szczególnych patentów zawodowych, tylko realizuje podstawową myśl, którą przekazał mi kiedyś Leslie Mitchell, człowiek, od którego zaczęła się historia telewizji, bo on zapowiadał pierwszy program w BBC w 1936 roku inaugurowany. I ja go poznałem, pisałem pracę magisterską o nim i zapytałem, na czym polega tajemnica jego wielkiej kariery i w ogóle na czym polega tajemnica mówienia w telewizji, czy mówienia w radiu również, ale on opowiedział o telewizji i to jest ważne. Mówił, musisz mówiąc telewizji patrzeć w oczy kamery, tak jak w oczy przyjaciela i być absolutnie szczery, nie kłamać, bo kamera ma absolutny słuch na kłamstwo. I to samo mogę powiedzieć o mikrofonie w radiu, że trzeba mówić szczerze, bo mikrofon ma absolutny słuch na udawanie i na kłamstwo. I może nie patrzeć szczerze w mikrofon, bo to nie ma sensu, ale patrzeć szczerze w oczy rozmówcy.
Nie zapytam już, choćbym chciała, o polskie morze i Łukęcin, prasę, telewizję, radio, ani o współczesny teatr, bo przecież nie tylko film jest częścią pana zawodowej kariery, ale miejmy nadzieję, że uda nam się to następnym razem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Moim gościem był Tomasz Raczek.